Morel otworzył drzwi, zamknął je za synem, a minąwszy przedpokój podszedł wprost do biurka. Położył na brzegu pistolety i palcem wskazał Maksymilianowi otwartą księgę. Owa księga obrazowała dokładnie sytuację. Morel miał za pół godziny zapłacić 287 500 franków.
Czytaj, rzekł Morel.
Młodzieniec przeczytał, zdruzgotany zamarł w bezruchu. Morel nie odzywał się, cóż bowiem mógł jeszcze dorzucić do tej nieubłaganej wymowy cyfr. Czy wszystko uczyniłeś, ojcze, co było w twojej mocy? Zapytał po chwili Maksymilian, by zapobiec nieszczęściu.
Tak,
odparł Morel. Nie spodziewasz się już żadnego wpływu gotówki?
Nie.
Wyczerpałeś już wszystkie zasoby?
Tak.
Wtedy za pół godziny, rzekł głucho Maksymilian, nasze nazwisko okryje się hańbą.
Krew zmywa hańbę,
odparł Morel. Masz rację, ojcze, pojmuję cię wybornie. Po czym sięgając po pistolety. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie, rzekł. Dzięki.
Morel chwycił go za rękę. A matka, a siostra, któż je wyżywi?
Młodzieniec zadrżał. Mój ojcze, czyżbyś nakazywał mi żyć?
Tak, bo to twój obowiązek. Jesteś, Maksymilianie, człowiekiem silnym. Umysł masz trzeźwy. Nie jesteś kimś przeciętnym, ale nie nakazuję i nie narzucam ci nic. Powiadam tylko, rozważ sytuację, jakbyś był obcy i sam ją osądź.
Młodzieniec zastanowił się chwilę, w oczach jego błysnęła szlachetna rezygnacja i tylko zasmucony odpiął zwolna szlify oficerskie. Dobrze, tu wyciągnął rękę do ojca. Umieraj, mój ojcze, w pokoju.
Będę żył.
Morel chciał się rzucić synowi do nóg. Maksymilian przyciągnął go do siebie i przez moment te dwa szlachetne serca biły jedno przy drugim.
Czy wiesz, że ja tu nie zawiniłem?
Spytał Morel. Maksymilian uśmiechnął się. Wiem, że jesteś najuczciwszym z ludzi.
Kiedy tak, to dobrze. Powiedzieliśmy sobie wszystko. Wracaj teraz do matki i do siostry.
Ojcze, rzekł młodzieniec klękając, pobłogosław mnie. Morel ujął głowę syna w obie dłonie, przyciągnął ją do siebie i ucałowawszy kilkakroć rzekł.
O tak, tak, błogosławię cię i we własnym imieniu i w imieniu trzech pokoleń ludzi nieskazitelnych. Posłuchaj tedy, co ci mówią przez moje usta. Budowlę, którą zburzyło nieszczęście, opatrzność może odbudować. Najbardziej nieubłagani, dowiedziawszy się, jaką śmierć poniosłem, zlitują się nad tobą. Tobie, kto wie, może nie poskąpią względów, których mi odmówili. Staraj się tedy, by słowo zhańbiony nie padło. Bierz się do dzieła, pracuj, synu, walcz odważnie i z zapałem. Ty, matka twoja i siostra, poprzestańcie tylko na tym, co najkonieczniejsze, aby majątek moich wierzycieli wzrastał z dnia na dzień w twoich rękach i wydawał plon. Pomyśl, jakiż piękny będzie wielki i uroczysty dzień rehabilitacji, kiedy to w tym samym gabinecie powiesz, mój ojciec nie żyje, bo nie sprostał temu, czego ja zdołałem dokonać. Ale umarł spokojny, gdyż umierając wiedział, jaką pójdę drogą. O mój ojcze, zawołał młodzieniec, gdybyś jednak nie odbierał sobie życia, wtedy wszystko wzięłoby inny obrót. Współczucie zmieniłoby się w nieufność, litość w zawziętość. Pozostając przy życiu, byłbym tylko człowiekiem niesłownym, który nie sprostał zobowiązaniom. Byłbym po prostu bankrutem. Jeśli zaś umrę, pomyśl o tym, Maksymilianie, moje ciało będzie tylko ciałem człowieka nieszczęśliwego. Żyw musiałbym wymówić dom wszystkim przyjaciołom. Zmarłego cała Marsylia odprowadzi na miejsce wiecznego spoczynku. Jeśli pozostałbym przy życiu, wstydziłbyś się mojego nazwiska. Kiedy umrę, podniesiesz głowę wysoko i powiesz, jestem synem tego, który zabił się, bo po raz pierwszy w życiu nie zdołał dotrzymać słowa.
Młodzieniec westchnął i jakby pogodził się z losem. Wywody ojca przekonały go, lecz nie trafiły mu do serca.
A teraz, rzekł Morel, zostaw mnie samego i postaraj się zatrzymać matkę i Julię na dole.
Czy nie chciałbyś zobaczyć się z Julią? Zapytał Maksymilian. Spotkanie ojca z córką budziło w sercu Maksymiliana ostatnią, cichą nadzieję. Dlatego je zaproponował. Pan Morel pokręcił głową.
Pożegnałem się z nią dziś rano.
Czy nie masz, ojcze, dla mnie jakichś specjalnych poleceń? Zapytał Maksymilian ze wzruszeniem.
Tak, synu, polecenie święte. Mów, ojcze. Firma Thomson i French, bądź przez ludzkość, bądź przez egoizm, nie mnie czytać w sercach. Zlitowała się nade mną. Jej mandatariusz, ten sam, który za 10 minut zjawi się tutaj, aby podjąć należność w wysokości 287 500 franków, przyznał mi, a raczej rzec muszę, zaofiarował 3-miesięczną zwłokę. Tę firmę spłać przede wszystkim, a człowiekowi temu okaż jak największy szacunek.
Dobrze, ojcze.
A teraz żegnaj,
powiedział Morel.
Idź, idź, muszę zostać sam. Testament jest w kantorku w mojej sypialni.
Młodzieniec jakby wrósł w ziemię. Chciał spełnić wolę ojca, ale zawiodły go siły.
Słuchaj, Maksymilianie, rzekł ojciec.
Przypuśćmy, że jestem żołnierzem jak i ty i że dostałem rozkaz wzięcia szturmem reduty.
Gdybyś nawet wiedział, że padnę, zdobywając tę redutę, czyż nie rzekłbyś mi tak jak przed chwilą? Idź, ojcze, bo nie spełniając rozkazu okryłeś się hańbą, a śmierć lepsza jest od hańby.
Tak, tak, przystał młodzieniec, o tak. Obejmując ojca kurczowo, dorzucił: idź, ojcze, i wypadł z gabinetu. Po wyjściu syna Morel stał przez chwilę nieruchomo, wpatrując się w drzwi, po czym wyciągnął rękę, chwycił sznur dzwonka i zadzwonił. Kokles zjawił się niebawem. Nie był to już ten sam człowiek. Złamały go te 3 dni, w czasie których przekonał się, iż położenie jest beznadziejne. Myśl, firma Morel i syn zawiesza wypłaty, przygięła go bardziej do ziemi, aniżeli 20 lat życia.
— Mój zacny Koklesie — rzekł Morel tonem, którego oddać niepodobna. — Zostań teraz w przedpokoju. Kiedy mandatariusz firmy Thomson i French, wiesz, ten pan, który odwiedził mnie 3 miesiące temu, zjawi się tutaj. Uprzedzisz mnie o jego przybyciu.
Kokles nie odpowiedział, a tylko kiwnął głową. Siadł w przedpokoju i czekał.